Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, a wiersz 9 i dalej. Wtedy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Jeszcze są dodane słowa: albowiem Twoje jest królestwo i chwała na wieki. Amen. Gdybyśmy chcieli zastanawiać się nad tą wspaniałą modlitwą, którą nas Zbawiciel nauczył apostołów modlić się, którzy przecież przed tym każdy z nich się modlił, bo wierzący Żydzi modlili się w synagogach. Ale oni widzieli naszego Zbawiciela, gdy on ze swoich długich modlitw wstawał, to nieraz po całonocnych modlitwach z rana był, zdawałoby się, powinien być bardzo zmęczony, a on był jakoby odświeżony, jakoby miał więcej siły jeszcze. I oni czuli, że w tych modlitwach to Jezus zdobywa jakąś siłę, swoją łączność ze swoim Stwórcą. Dlatego też zapytali Go: Panie Boże, Panie Jezu, naucz nas modlić się. Oczywiście, że gdybyśmy chcieli analizować całą modlitwę, mielibyśmy piękną naukę, ale każde słowo, każda część tej modlitwy może być osobnym tematem. I takie słowa jak: przyjdź królestwo Twoje, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to może służyć za osobny temat. Przyjdź królestwo Twoje. Dlatego też my wiemy, że przyjście Królestwa Bożego to jest najważniejszym wydarzeniem, które ludzkość dozna w swojej historii ciągnącej się już wiele tysięcy lat. Królestwo Boże, które będzie założone przez Jezusa i przez Kościół. Kościół oczywiście będzie miał w tym udział z łaski, bo cała zasługa to jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który tą wielką odnowę całej ludzkości jest w stanie uczynić. On odnowi, On wzbudzi Kościół, ale Kościół będzie użyty jako Jego pomocnica do tego przyszłego, wspaniałego dzieła. To Królestwo Boże to jest lekarstwem na tą nędzę, w jakiej ludzkość się znajduje. Czy odczuwa swoją nędzę, czy nie, to ono jest bardzo, w bardzo nędznym stanie. A ten nędzny stan to jest grzech, a drugie skutek grzechu to jest śmierć. Dlatego też my jako ludzie, którzyśmy zapoznali się z Pismem Świętym, interesujemy się tym czasem i sposobem ustanowienia Królestwa Bożego. Przyjdź królestwo Twoje, to jest rzecz bardzo ważna. I świat, gdyby pojął ważność tego problemu, to przyjąłby to. Bo taka wspaniała rzecz, jak jest nakreślona, to ona jest nie do odrzucenia. I przyjmie. My wiemy, że przyjmie. Ale w obecnym czasie, gdy Ten przeciwnik, jak dzisiejsza manna, pisze, krąży szukając kogo by pożarł, to on ludziom oślepia zmysły, żeby im ta światłość, ta piękna radość stanowieniu Królestwa Bożego nie świeciła. Dlatego też my wiemy, że nawet pewna klasa nie zgodzi się na ten sprawiedliwy rząd. Bo ci ludzie nie miłują swoich bliźnich tak jak samych siebie. Dlatego też Pismo Święte mówi, nuż teraz, bogacze, czy głaszcze tych bogaczy? Nie. Dlaczego mówi, nuż teraz, bogacze, płaczcie i narzekajcie na nędzy, które przyjdą? Bo ci bogacze nie za bardzo by tak chcieli, żeby ten nowy porządek. Oni by chcieli, żeby było tak, jak im dobrze. Dlatego też trzymają się obecnego porządku rzeczy, jakby w śmiertelnym ucisku i drżą na myśl, że może zapanować jakiś nowy porządek rzeczy. I oni nawet życzą sobie, żeby nie przyszło. Tak. Nawet w Piśmie Świętym pisze, że są tacy ludzie, którzy nie chcieliby, żeby przyszło to dobro. Jak w psalmie 48, to nawet w taki sposób o tych ludziach od 12 wiersza. Myślą, że domy ich są wieczne, a przybytki ich trwają od narodu do narodu. Przetoż je nazywają od imion swych na ziemi. Ale człowiek wecznie podobny jest bydlętom, które giną. To znaczy, jedni są, którzy opływają z dostatki. Swoje przybytki, bardzo kosztowne, nazywają od imion swoich. Myślą, że oni przetrwają wieki. A przeciętny człowiek to jest tak jak bydle. Nie ma swoich przybytków. Jedyne jego zadowolenie to jest zrobić sobie ten nagrobek taki lub inny. Nic więcej. Dlatego też tacy ignorują proroctwa. Chociaż nieraz o uszy im się odbiło, że przy naprawieniu wszystkich rzeczy, co Bóg przepowiedział przez usta wszystkich swoich świętych proroków. To było przepowiedziane, ale oni nie chcą w to wierzyć. Wielu się boi tego, bo będzie sprawiedliwość. Tak, sprawiedliwość. Sprawiedliwości to się sprawiedliwości, niesprawiedliwy to się sprawiedliwości boi, tak. A władcy, którzy teraz dzierżą władzę na ziemi, to wiemy, że oni będą pozbawieni tych honorów i swoich bogactw. Oni jak nędznicy, oni są warli, poszli do więzienia, a nie byli władcami. Iluż takich było na ziemi, którzy niegodni byli swoich poddanych. I tacy drżą, choć nie wierzą. Tak. Drżą. Pismo Święte mówi, że są tacy, co są. A przed czym drżą? 10 rozdział Mateusza, 26 wiersz. Przetóż nie bójcie się ich, albowiem nic nie jest skrytego, co by nie miało być objawione. I nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano. Dlatego też człowiek drży przed tym, że może być objawiona jego zła machinacja. I my wiemy, że jeżeli są przeciwnicy Królestwa Bożego, to się boją objawienia swoich ciemnych spraw. Ale wiemy jeszcze, że obok tych bogactw, jak również szafarzy władzy, stoi jeszcze większa ilość ludzi, bo tych to jest niedużo. I oni mają skromny udział w urzędach, w wygodach i w tych bogactwach. I mają słabą nadą, nawet mogli tak opływać jak ci bogaci ludzie. ci są niewolnikami zwodniczej fortuny, igraszką w tym świecie. Bardzo często padają, stają się, po prostu są zdeptani przez los. I ci też, tak jak na drwiny, mówią: przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. A w ich spojrzeniu i postępowaniu widać, że oni bluźnią, że ten niesprawiedliwy porządek rzeczy podoba im, tylko że oni nie mogą go zdobyć. Ale gdyby im się fortuna ułożyła, że byliby tam na szczycie, nie byliby innymi, tylko takimi samymi. Inni są też ideowcy społecznej równości, społecznej wolności. I ci nieraz są powodowani brakiem przeciętnych wygód, rewolucjonizują, krzyczą: łączcie się, proletariusze. Lecz gdy zdobędą te troszeczkę, to znów zaniechają. Znów idzie po staremu koło ucisku, wyzysku, bogacenia się i podziału na bogatszych, więcej uprzywilejowanych i mniej uprzywilejowanych. I znów niezadowolenie, i znów bojkoty, i tak dalej. I gdyby tacy się, to znów byłoby to igraszką, poruszeniem warg i niczym, proszę braterstwa, więcej. Dlatego też znane nam są te słowa: przyjdź królestwo Twoje. I moglibyśmy powiedzieć, że niedużo ludzi brało te słowa poważnie. A my stawiamy te pytanie nie aby drażnić, aby ludzi wyszydzać, lecz aby ludzi pobudzić do myślenia. Do myślenia nad głębią tych słów. Wiemy z doświadczenia, że wypowiada, ale ludzie nie wiedzą, o co proszą. A to przecież nie przystoi człowiekowi rozumnemu. Jeżeli coś wypowiada, to powinien sobie zdawać z tego sprawę, co człowiek mówi. Ale człowiek to jest tak jak maszynka bardzo często. Nauczony od małego, ano zmów tą zdrowaśkę, jak to się mówi, i ojcze nasz. Ale żeby się zastanowić nad głębią tych słów i wierzyć, i życie swoje poświęcić tej boskiej sprawie, o, to niedużo jest takich. Dlatego też modlitwę tą dał sam Jezus. On był Synem Bożym. On dał nam jako za wzór. Czy przeto ona ma być dla nas tylko pustą formą? Prośbę o coś, czego Bóg nie zamierza zrealizować? Otóż modlitwa pańska ma swoje, że tak powiemy, dwie zasadnicze. Pierwszą część, to znaczy odnośnie Boga i Królestwa. I ta część jest bardzo mało zrozumiana przez wielu. I drugie, odnośnie potrzeb życiowych. Daj nam chleba powszedniego. Tak, to jest łatwo zrozumiane. Bo ludzie za tym chlebem, za tym, co potrzebne jest do tego doczesnego życia, gdzie nie potrzeba tej wiary, to człowiek bardzo chętnie swoje serce przykłada, będąc tylko materialną istotą, zwykłym zjadaczem chleba. Wiecie, jeżeli chodzi o tą pierwszą część odnośnie Boga i Królestwa, to czy to niezrozumienie jest skutkiem niejasności tego, co Jezus powiedział, czy skutkiem niejasności? My odpowiadamy: teologiczne i ludzkie teorie rzeczywiście zaciemniają to piękno, co Jezus powiedział: przyjdź królestwo Twoje. Zaciemniają. Ile to jest pojęć, ile komentarzy nad tymi słowami: przyjdź królestwo Twoje. I one nie wyjaśniają, ale one zaciemniają. A kto jest zainteresowany, żeby przyciemnić? O ten obywatel spod chmur i jego legiony demonów. Oj, by nie chcieli, żeby ta modlitwa naszego Zbawiciela była zrealizowana. Bo oni wiedzą, że gdyby przyszedł ten czas, to ich demonów sprawy będą wyjaśnione, czy nie? Będą. I sam szatan będzie poznany. On nie będzie wtedy pozował na przyjaciela, bo go wszyscy poznają, kim jest. Czy Królestwo Boże to niebo? Czy to jest niebo dla ludzi? Otóż Pismo Święte mówi i modlitwa ta: przyjdź! Przyjdź, Królestwo Twoje! A to jest przeciwne do tego: przyjmij nas do Królestwa Twego, my tam pójdziemy. Nie. To pierwsze zdanie, przyjdź, Królestwo Twoje, to znaczy, że ono musi tu przyjść. I to jest właśnie dowód rozumowy, że gdyby to mniemanie o pójście sprawiedliwych do nieba po śmierci było prawdziwym, to naturalnym uczuciem wierzącego człowieka, gdy choruje, jak najprędzej umrzeć i pójść do nieba. Tak. Gdyby była jakaś dusza nieśmiertelna. Ale czy tak jest? A jakie jest naturalne uczucie każdego człowieka? Wyleczyć się i żyć. Drugie. Człowiek ma pragnienie szczęścia, dobrobytu i powodzenia. I w gruncie rzeczy tu na ziemi. My się też możemy tutaj skontrolować. Jak dalece my jesteśmy niebie, dalece jesteśmy ziemscy. Czy o tym niebie to się mówi tylko tak, bo tak w niedzielę, ale gdy się tak rzeczywiście weźmie, czy człowiek ma tą nadzieję niebieską, to nieraz by się człowiek i ważył. Bo ta ziemia, ta praca, ten ogródek, to wszystko to takie piękne. A ta ziemia jaka piękna, a tam gdybyśmy pojechali. A w takiej ziemi to żyć, to raj. A to przecież mówią ludzie, którzy mają aspiracje nieraz jakie? Niebieskie. Dlatego, proszę braci, niestety, ale naturalnym uczuciem każdego człowieka, no jaż nie powiedziałbym tych poświęconych, prawdziwych, ale mówiąc tak ogólnie o chrześcijaństwie, które wierzy, że jest dusza nieśmiertelna i z chwilą śmierci człowiek idzie do nieba. Wobec tego powinni się ludzie cieszyć. Przychodzi śmierć, to prędzej niebo. Ale być może ludzie się boją, bo tam za życia coś nie za bardzo postępowali, to może i te piekło człowiekowi tam przed oczyma majaczy. W każdym bądź razie uczucie to jest najoczywistszym dowodem, że pierwotnym przeznaczeniem człowieka nie była śmierć i pragnienie jakiegoś stanu nieuchwytnego dla jego umysłu, ale przede wszystkim życie, zdrowie, szczęście, bez zawodów i bez trosk najrozmaitszych. To jest najnaturalniejsza rzecz dla każdego człowieka. Nie możemy powiedzieć, że ta rzecz to jest od złego, czy to jest od Boga. To jest od Boga. Bóg je wlał w serce człowieka. Gdy stworzył pierwszego człowieka, to z pełną oceną tego, co jest na ziemi, gdyż jego umysł i serce to było tak stworzone, że ziemia dla niego, a on dla ziemi. Szczęście dla niego i on też chciałby z tego szczęścia korzystać. Dlatego też Bóg je wlał w serce człowieka, aby je w końcu zaspokoił. Nie po to, żeby człowiek pragnął, a Bóg mu w końcu nie da, ale żeby w końcu Bóg te pragnienia zaszczepił, człowieka w końcu mógł zaspokoić. Wobec tego, jeżeli jest Bóg sprawiedliwy, jeżeli są pragnienia takie w sercach ludzkich, to jasnym rzecz, że one muszą się kiedyśkolwiek wypełnić, bo Bóg by był w takim razie istotą niesprawiedliwą. panujących obecnie na ziemi niesprawiedliwych warunkach oraz cierpieniach jest widoczne, że człowiek przestąpił boskie zasady i w gruncie rzeczy jest przestępcą. Tak, przestępcą. I czy wobec teologii mamy wnosić, że z powodu upadku Bóg zmienił pierwotny zamiar i zamiast życia wiecznego przeznaczył życie w niebie lub w piekle? Proszę braci, my nieraz wracamy do tych myśli, które tak powszechne są w chrześcijaństwie, że przecież nauka ogólna jest, że człowiek po śmierci to idzie do nieba lub do piekła. Według protestantów, a katolicy jeszcze zrobili trzeci stan, to jest czyściec. To znaczy tak jakby Bóg pierwotny stan, pierwotny zamiar błogosławienia człowieka tutaj na ziemi zmienił. I zamiast życia na ziemi, szczęścia, radości, pokoju, zrobił dla niego piekło i niebo i czyściec. W tym, co do Adama było powiedziane, nic podobnego nie widzimy. Wobec tego musiała być jakaś radykalna zmiana w Polsce. I moglibyśmy powiedzieć, że Adam mógłby być zawiedziony. Panie Boże, Tyś mi powiedział, że ja umrę, że pójdę do prochu, a teraz ja się smażę i smażę i męczę. A przecież Adam według tej teorii to do dzisiejszego dnia się smaży i męczy. Co za okropna teoria. Jeżeli się nie smaży w piekle, to się chociaż w czyśćcu smaży, ale smaży. I to ludzie przypisują temu dobremu, sprawiedliwemu Bogu. Lecz my wiemy, że Bóg jest nieodmienny. On się... Co powiedział na końcu, to jest jego ustawicznym usposobieniem i on do tego w końcu, zmierzając, dojdzie, że swój pierwotny zamiar dokona. I mógł nie uczynić inaczej, jak tylko skazać człowieka przestępcę na powolne zamieranie i śmierć. A poza tym on obmyślił plan zbawienia, ażeby z tego wszystkiego podnieść i naprawić cały ten stan. Dlatego też to jest właśnie nadzieja dla wszystkich ludzi. I tu jest podstawa w naszym Bogu, że taki plan pierwotnie zamierzony będzie zrealizowany. Ten wspaniały tekst, jaki zawsze, nawet uczyniliśmy go sobie swoim hymnem, gdzie kończymy nasze większe, znaczniejsze zebrania, to on mówi nam w Ewangelii Jana 3, rozdział 15 i 16 wiersz. Aby każdy, który nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc pierwotny zamiar jest podtrzymywany przez charakter boski, który tu jest właśnie wykazany, a tym charakterem, podstawą tego właśnie charakteru boskiego, pierwsze jest sprawiedliwość, ale miłość, która idzie, ażeby w czasie służby człowiekowi przyjść z pomocą. Jezus Chrystus jest podstawą, na której jego ofiara, przez którą Bóg może być tym, który może zrealizować swój pierwotny stan, pierwotny zamiar, aczkolwiek jego ręce jakoby były na pewien czas przez nieposłuszeństwo i przestępstwo pierwszego człowieka. Drugi tekst, jako filar tej pewności lepszej przyszłości dla ludzi, jest list do Żydów, 7 rozdział, A wiersz 26. To bądź zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i który by się stał wyższy nad niebiosa. A kto to jest? Jest to ten, który jest wyższy nad niebiosa, najwyższy. A jeżeli najwyższy kapłan, to proszę braterstwa, jakie zadanie było tego najwyższego kapłana? Kim on był, ten najwyższy kapłan w Izraelu? Pośrednikiem w sprawach nieczystości między Bogiem a tym całym Izraelem. Ale ten kapłan starożytności, to on mógł tylko figuralnie oczyścić ludzi. Ale my mamy takiego, który przeniknął niebiosa, tak jak ten przeniknął figuralnie tam drugą zasłonę i tam tak my mamy tego najwyższego kapłana, który przeniknął niebiosa i inną ubłagalnie pokropił i zjednał i przeprosił. A jaka to ubłagalnia? Jest to boska sprawiedliwość, która pierwszego człowieka osądziła. Drugi rozdział, a wiersz 10 tego listu mówi tak. Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wielu synów do chwały przywodząc, wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynił. A któż to jest takim mistrzem, który swój plan realizuje? I Jezusa Chrystusa doskonalszym jeszcze uczynił niż był. Kto to? Ano nasz wielki Bóg. Bóg, który sobie przygotowywał narzędzie na ten czas przyszły Jezusa Chrystusa. Tak. Bóg się nie odmienia. Bóg stopniowo wprowadza elementy do swego wielkiego planu zbawienia. I ten czas dawno przepowiedziany i wymodlony przez Jezusa sprowadzi w czasie słusznym. 1 Piotra, 3 rozdział, a wiersz 18. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga. Jeżeli mówi nas, to kogo mówi? Nas wieku Ewangelii czy kogoś więcej? Wszystkich ludzi, żeby przywiódł do Boga. Umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. A więc i ten tekst mówi nam, że jeżeli chodzi o stan ludzki sprawiedliwej, potępionej przez Boga, to dzięki Chrystusowi ten stan miał przeminąć. To miał być czas. Stan tymczasowy tylko, że ludzkość będzie z powrotem przywrócona Bogu. A jeszcze Rzymian, 3 rozdział, 25 i 26, mówi nam, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę w krew Jego ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów cierpliwości Bożej, ku okazaniu sprawiedliwości w teraźniejszym czasie, aby On, to znaczy Bóg, był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary w Jezusowej. Wiemy, że są tacy, którzy już dziś wierzą w ofiarę Jezusa Chrystusa. Już dziś bywają usprawiedliwieni, ale tymczasowo. Poczytalnie. Ale jeżeli przyjdzie czas, że na tego węża miedzianego, którego wystawił Mojżesz, to spoglądali wszyscy Izraelici. I przyjdzie czas, jak Jezus powiedział, że jeżeli on będzie wywyższony, tak jak ten wąż miedziany, to tylko człowiek Ewangelii będzie na niego patrzył i będzie uzdrowiony, czy ktoś więcej. Każdy w wieku tysiąclecia, który na tego ukrzyżowanego spojrzy, ale nie spojrzy sobie tak jak na obraz taki, o, bez zainteresowania. bo tam Żyd musiał spojrzeć jak? Z wiarą, że jest ukryte dla niego zdrowie. Dla człowieka, który został pokąsany przez węże. A te węże pięknie pokazują tego jednego węża, który pokąsał ludzi. Grzech przez węża, przez szatana. Dlatego też jest łaska nie tylko dla Kościoła wieku Ewangelii. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale, pierwszym i drugim wierszu: dziateczki, mówi, nie grzeszcie. Ale jeżeli by ktoś zgrzeszył, to mamy kogoś. Kogo? Orędownika. Adwokata mamy u Ojca. Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. A teraz tajemnica. A On jest ubłaganiem za grzechy pierwsze nasze, a nie tylko za nasze, a za grzechy całego świata. Ten cały świat nieświadomy, on ma swoje pokrycie. Dla niego nadzieja? Może Bóg realizować swój z dawna zaplanowany zamiar? Może. Proszę braterstwa, a Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, a wiersz od 20 do 22, to mówi nam też w związku z tym tematem o Królestwie. Gdyby przyszły czasy ochłody, od obliczności pańskiej ja posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, działał Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proków od wieków. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł: proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych, jako mię, onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Tu jest mowa też w czasie naprawienia wszystkich rzeczy. Czas naprawienia wszystkich rzeczy. To znaczy, że będzie taki czas, gdy ludzie ocenią boski zamiar, dawno ukryty, niezrozumiany, pokręcony przez teologów, pokręcony na jego legiony demonów. A przyjdzie czas, że się oczy ludzi otworzą i oni będą szli. Do kogo? Do Boga. Izajasza, 2 rozdział, od 2 do 4. I stanie się w te dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór i wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody i pójdzie wiele ludzi, mówiąc: pójdźcie, a wstąpmy na górę pańską Jehowy, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich. Będziemy chodzili ścieżkami Jego, albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu. Ten czas jest daleko czy blisko? Bliskim jest ten czas. Bliskie jest Królestwo Boże. A ten Izajasz prorok również mówił o tym przyszłym czasie. On należał do tego legionu świętych proroków, którzy mówili o czasie naprawienia wszystkich rzeczy. 11 rozdział od 6. I będzie mieszkał wilk z barankiem, a lampart z koźlęciem będzie leżał. Także cielę i szczenię lwie i karmne bydła pospołu będą i małe dziecię rządzić ich będzie. Kwiedzica z połem paściem będą, a płód ich pospołu leżeć będzie, a lew jako wół plewy jeść będzie. A dziecię sące będzie grało nad dziurą żmijową, a to, które odstawiono jest, wypuści rękę swoją do dziury balzdyliszkowej. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze tej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską tak, jako morze wodami napełnione jest. To jest zapewnienie rozległe. Cała ziemia, a nie tylko niektórzy z Kościoła wieku Ewangelii. A 5 rozdział tegoż Izajasza proroka, 20 i dalej. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, Bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik, choć miał i 100 lat, przeklęty będzie. Pobudują też domy, a będą w nich mieszkać. Nasadzą też winnic, a będą jeść owoce ich. Nie będą budować tak, aby tam inszy mieszkał, nie będą szczepić, aby inszy jadł, bo dni ludu mojego będą jako dni drzewa, a dzieła rąk swoich do zwietrzenia używać będą wybrani moi. Nie będą robić na próżno, ani płodzić będą na postrach, nim błogosławiony od Pana, oni i potomkowie ich z nimi. Proszę baterstwa, to jest mowa o tym królestwie. Tego królestwa nie ma aż dotąd jeszcze. Dlaczego? Bo jest wybór Kościoła. A kiedy to królestwo będzie one, wówczas wszystkie przeciwne władze będą pokonane. 1 Koryntów 15 rozdział mówi, że on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. Tu śnie wspaniała nadzieja. Tu będzie zrealizowany plan boski ustanowienia Królestwa Bożego. A ludzkość przeciwnie do tego stanu, jaki obecnie krąbny, uparty, będzie poddana woli Bożej. Wtedy będzie dopiero ta prośba: przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Królestwo to nazywane jest niekiedy niebieskim królestwem. Lecz nie z tego powodu, iż ono będzie w niebie. Jego rządy nie będą ziemskie, złe i niesprawiedliwe, ale będą niebieskie, boskie i sprawiedliwe. Dlatego to jest Królestwo Boże. Ono przyjdzie z nieba. Wiemy, że Królestwo jest tematem nie tylko modlitwy pańskiej, ale całej Ewangelii i listów apostolskich. I wiemy, że nawet Pan, gdy rozpoczął swoją misję, to mówił: pokutujcie! A uzasadnienie: albowiem się przybliża Królestwo Boże. Tak, Królestwo Boże. W wielu miejscach to jest powiedziane. To było zasadnicze zdanie, jakie Jezus wypowiadał, gdy się znajdował w coraz to nowym miejscu. Pokutujcie! I Pan, wysyłając apostołów, również zlecił im mówić, żeby wchodzili do domów i zaraz mówili, że przychodzi Królestwo Boże, że ono już jest blisko, żeby ludzie wobec przyszłego rządu sprawiedliwego już naprawiali swoje serca i już żeby nawrót robili z drogi złej do dobrej, bo będzie czas, gdy Bóg wszystkie uczynki ludzkie będzie ważył. A gdyby tego królestwa nie było, ludzie mogliby broić i iść do grobu i nigdy by nie wstali. A jeżeli to królestwo przyjdzie, wobec tego już od tej chwili, jak człowiek wie, jest odpowiedzialny za swoje czyny. Wobec tego światła człowiek z miejsca jest odpowiedzialny, jak się o tym dowiedział. Dlatego też, jeżeli my głosimy Ewangelię i mówimy, ktoś dopiero w przyszłości będzie na próbie, to nie omieszkajmy zawsze powiedzieć, że już ta próba, ta odpowiedzialność rozpoczyna się już nawet od dzisiaj. Bo jeżeli człowiek o tym wie, a mówi sobie, a ja sobie dzisiaj będę bimbał, nagrzeszę, a potem to i tak. To byłoby złe głoszenie Ewangelii. Z miejsca musimy ludzi ostrzec, że teraz już ludzie sobie układają warunki, jakie będą mieli na przyszłość. I każde nieposłuszeństwo światu, każdej porcji przynosi odpowiedzialność, a jeżeli odpowiedzialność, to i ubytek w tym życiu przyszłym. Większa kara, większa próba na przyszłość. Nasz Pan w wielu przypowieściach mówił. Mówił przypowieści o człowieku, który w daleką krainę jechał, sobie co? Wziąć królestwo. Zostawił swoich sług, rozdał im talenty, dał im grzywny, bo są dwie przypowieści, a po długim czasie przyszedł, żeby się z nimi liczyć, zdobywszy królestwo. A to pokazuje, że to królestwo nie miało być zaraz, ale po odejściu Pana po długim czasie miał przyjść. A to już daje nam orientację, żeby nie słabnąć w wierze, że Królestwo Boże już wtedy nie przyszło za czasów apostołów, bo się tak spodziewali, albo zapomnieli tych słów naszego Zbawiciela, a po długim czasie miał przyjść. My dziś wiemy, ile ten czas już jest, już wynosi. Już wynosi przeszło 1900 lat. Tak. Wiemy, że nasz Zbawiciel przyszedł,
urodził
się według czasu, poświęcił się też według czasu, umarł według pism i zmartwychwstał też według pism. A jeżeli zmartwychwstał, to pisze, że dana mu była moc na niebie i na ziemi. Dlatego też w objawieniu świętego Jana pisze, że ci 24 starców, gdy widzieli tego bohaterskiego baranka pokornie stojącego przed Bogiem, który zdobył możność otwierania pieczęci, to śpiewali hymn radości: godzien jest baranek wszelkiej czci i chwały, i godzien ten, który siedzi na stolicy, który taki piękny zbawienia przygotował. Dlatego też ten baranek, ten Jezus ma prawo do królowania, do realizowania boskich zamiarów. Był taki człowiek w figuralnym królestwie ostatnim, któremu dane było figuralne prawo króla, a które to prawo zostało odjęte. Był to Sedekiasz król. A Pismo Święte mówi, że on wydał dobre świadectwo przed Ponckim Piłatem. A jakież to świadectwo? 18 rozdział Ewangelii Jana, 33 i dalej. Wtedy zaś wszedł Piłat na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu: Tyżeś jest król żydowski? Odpowiedział mu Jezus: A samże to od siebie mówisz, czyli insi to o mnie? A zarzem ja jest Żyd? Naród twój i przedniejsi kapłani podali mi cię. Cóżeś wżdy uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje z tego świata było, wżdyć by mnie słudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom. Lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. Wtedy mu Piłat rzekł: Toś ty jest przecie królem. Odpowiedział mu Jezus: Ty powiadasz, że ja jest królem. Jam się na to narodził i nam to, na to przyszedł na świat, aby świadectwo wydał prawdzie. Wszelki, który jest prawdy, słucha go. Rzekł wtedy Piłat: Cóż jest prawda? Wobec tylu filozofii, teologii, co to prawda, że ty Mesjasz? I on też nie uwierzył. Ale przynajmniej wiedział, że Jezus nie jest niebezpiecznym człowiekiem. Przez to on się nie szukuje do królestwa, do podmu. I jego z siodła nie chce wysadzić. Ale że królestwo jego jest nie z tego świata, nie z tego wieku. On miał wtóry raz przyjść, a wtedy to miał być zabity przez swoich własnych ziomków król. I proroctwa też mówią o tym królestwie, że miały przyjść. Nie tylko przypowieści, nie tylko świadectwo naszego Pana, ale i dalekosiężne proroctwa, które przed Jezusem były, wskazywały na znaki wydarzenia poprzedzające te królestwo. Daniela 12, wiersz 1 mówi, Tego czasu powstanie książę Michał, który się zastawia za synami ludu tego. A będzie co? Będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. Tego czasu wybawiony będzie lud, którykolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. A nasz Zbawiciel powiedział, że takiego ucisku to i nie będzie, bo gdyby nie były skrócone te dni, nie byłoby zachowane przy życiu żadne ciało. My widzimy, do czego ludzkość dąży. Że słowa naszego zbawiciela mogłyby być niezrozumiane, że taki ucisk mógłby być, to dziś szpalty pism pokazują, że ludzie są w stanie stworzyć, bo już tyle naprodukowali tych różnych pocisków i tych produktów wybuchowych, że mogli kilka razy ziemię wywrócić, wszystkich ludzi pozabijać. Na każdego człowieka jest tysiące ton przygotowane. To znaczy, że słowa naszego Zbawiciela doszły do punktu, gdzie mogą być wykonane. I to, co się dzieje na świecie, pomimo tego, że ludzie pokój, to jest takie zwodnicze, takie niepoważne. Oni sami w to nie wierzą. Dlatego też będzie międzynarodowy konflikt. Bo gdyby go nie było, to byłby fałszywym prorokiem. A komu wolimy wierzyć? Naszemu Panu. Bo co On powiedział, to niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. A ten międzynarodowy konflikt jest pokazany w proroctwach w bardzo drastycznym obrazie w Daniela w 2 rozdziale. Daniel widział ten przyszły obraz. Widział. Właściwie nie Daniel, tylko król Nabuchodonozor. A Daniel miał w śnie możliwość wytłumaczenia: głowa złota, ramiona srebrne, brzuch i golenie z miedzi, nogi z żelaza, a żelazo z gliną. I w to wszystko uderzył kamień. Kamień, który nie był w ręku, i zdruzgotał to wszystko. Wicher rozniósł to, tak że śladu po nim nie zostało. Co to znaczy, że ludzie będą zniszczeni i śladu po nich nie zostanie? I ludzie się od małpy zaczną według ewolucji rozradzać? Nie. To, co będzie zdruzgotane, to są rządy ludzkie. To będzie konflikt międzynarodowy, który zmiecie cały porządek rzeczy. My wiemy, jak już te wstępne ura były bardzo ciężkie. Rok 1914, z końcem czasów pogan. Druga biada, rok 1939. A teraz zbliżamy się do czegoś, co przyjdzie czy nie przyjdzie. Ludzie to by chcieli mówić, że nie przyjdzie, że nie. Ale sami piszą, że jakaś kometa zawadzi, a to się planety ustawią, a to będzie jakieś geologiczne nieszczęście, które spadnie na ludzi. Sami się straszą. My nie chcemy straszyć innymi sposobami i nie chcemy w ogóle ludzi. Ale musimy powiedzieć chociaż na swoje uświadomienie, co przed nami jest, bo my mamy Słowo Boże, mamy lampę, mamy proroctwo, a ono nie jest po to, żeby go schować, tylko żeby go jako świecę w jasnym miejscu trzymać, żeby podłóg jej wiary nie jej. Mamy już takie dwie biady. Tak jak ten Eliasz widział wiatr, trzęsienie i ogień. Wicher wielki łamiący skały już przeszedł w I wojnie światowej. Trzęsienie jako naturalne następstwo ziemi, rewolucja zrodziła się w 17 roku, a w 39 rozlała się jak iperyt na 1/3 ziemi. I robi swoje. Idzie dalej. Abaddon potężny Płuc tej szarańczy robi swoje. Proszę braterstwa, ale teraz, gdyby coś było, to już świat dorósł do jakiegoś dalszego rozkładu, do anarchii. Ludzie są wychowywani w takim duchu, że nie mają poszanowania starszego, ani dla urzędu, ani dla żadnej władzy. Chociaż każda władza robi, co może. Co może robi. A jednakowoż, gdyby ludzie poszli tam rządzić, to nie tak łatwo byłoby rządzić. Ale łatwo jest krytykować, łatwo jest bojkotować. Proszę braterstwa, my też żyjemy w czasie, gdy ludzie są niezadowoleni. I gdyby ludzie byli zadowoleni z jakiegośkolwiek rządu na ziemi, to nie potrzeba byłoby wzdychać, przyjdź królestwo Twoje. Bo ludzie by sami siebie zadowolnili. Bóg, proszę braterstwa, daje ludziom sposobności. Dawał feudałom. Daje teraz ludziom, którzy sobie wybierają posłów, senatorów. Daje sposobność również i tej klasie robotniczej, która zrobiła rewolucję. I każdemu daje sposobność, żeby nie powiedział, gdy przyjdzie Królestwo Boże, a ja też bym to zrobił, gdybym miał sposobność. Mają wszyscy sposobność. I mają sposobność również mądrość tego powiedzenia zrozumieć, że jeszcze się taki nie narodzi, żeby wszystkim dogodził. A my wiemy, że jest taki, narodził się. Tylko ludzie go jeszcze nie poznali. On na pewno wszystkim dogodzi, ale nie na początku. Na początku to on nie dogodzi. On musi wszystkich krótko wziąć. Musi rządzić laską żelazną. Ale w końcu zrozumieją, że niepotrzebny był opór wobec tego, który ich tak umiłował, że swoje własne życie za nich właśnie dał. Ci, którzy się sprzeciwiają, którzy mówią, my nie chcemy, my nie wiemy, my nie wierzymy, to są ludzie, których Bóg miłuje. Tak jak kiedyś miłował tego Saula, który prześladował, jak miłował tego Tomasza, który powiedział, ja nie włożę ręki, to nie uwierzę. Tacy ludzie, ateiści, którzy chcą, żeby dobrze było nieraz i walczą, ale bez Boga, sami. To gdy przyjdzie ten czas, to jak jeden z ateistów w rozmowie z naszym bratem powiedział, Panie, jeżeli tak będzie, jak Pan mówi, to ja pierwszy będę, co się na ziemi położy i czołgać się będę do człowieka, który te wszystkie rzeczy załatwi i zrobi. Ja pierwszy będę, mówi. To znaczy, że ta niewiara, ten ateizm, to jest rzecz powierzchowna. Bo w gruncie rzeczy to człowiek stworzony jest dla Boga, a Bóg po to, żeby błogosławił człowiekowi. Dlatego też wiemy, że przyjdzie ten czas, ale ten czas nam tak szybko leci. Musimy kończyć. Że będzie ten czas naprawienia, ale naprawienia w taki sposób, że ludziom się nawet w głowie nie śni, jakie to będzie naprawienie. Oni myślą, że tylko będzie rząd zmieniony, jakiś sprawiedliwy i koniec. O, naprawienie będzie sięgać tego wszystkiego, co aż do 4000 lat temu zostało zepsute. A żeby to wszystko, co zginęło, to żeby było przywrócone. A co zginęło? Tego, co zginęło, to trzeba sięgać aż tam w raju, co zginęło. On zginął. Ewa zginęła. Jego dzieci zginęły. I wszyscy ludzie zginęli. I jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Adamie wszyscy, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Przyjdzie czas, gdy i godzina, którą wszyscy, co słyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą. Ci, co dobrze czynili do zmartwychwstania do żywota, a którzy źle czynili do zmartwychwstania przez próbę, sąd. Ale to nie będzie sąd taki, że aha, zły byłeś, do piekła.
Dobry byłeś
do nieba. Nie, sąd ma 4 stopnie. Pouczenie, ćwiczenie, karanie i dopiero na końcu wyrok. Więc ci ludzie niewyuczeni muszą być wyuczeni, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską jako morza wodami. Który chce, to znaczy Bóg, wszyscy byli zbawieni. A wy wszyscy zbawieni od czego? Od przesądów, od nieświadomości. To wszystko będzie ludziom dano, bo Bóg chce. A jak Bóg chce, to Bóg zrobi. Bóg nie zmusi wszystkich do zbawienia, ale On chce, żeby wszyscy byli z Nim. Dlatego też przyjdzie czas wyprowadzenia nawet z grobów ludzi. A przekleństwo wówczas powiedziane dla pierwszego człowieka, że w pocie oblicza Twego będziesz spożywał ziela polnego, aż się nawrócisz do ziemi. To Pismo Święte nam mówi, że ta pustynia to będzie kwitła nie cierniem i ostem, jak powiedziane było Adamowi, ale kwieciem i owocem. A gdy wrzuci garść zboża na wierzchu gór, tam gdzie dzisiaj skały są, turnie, to zaszumi jako Liban urodza jego, bo przekleństwo będzie zdjęte z ziemi. Będzie restytucja ludzi. Tak. Czy będą ludzie zabijać się? Nie. Tam nie będzie wolno zabijać. Wojna będzie raz na zawsze skasowana. Będzie pokój. A Jezus będzie księciem tego pokoju i Ojcem wieczności, Ojcem wieku przyszłego, Ojcem wiecznie żyjącej ludzkości. Dlatego też chwalebna piękność i harmonia i pokój i szczęście biją z tej świętej księgi, gdy rozważamy o Królestwie Bożym. Ono przyjdzie jako słońce sprawiedliwości, ale przedtem musi przejść burza straszna, uragan, który zniszczy, złamie to wszystko, co jest złe. A my stoimy w obliczu tego czasu. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, mówi nam: takie będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały. Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albo mocy niebieskie poruszą się. Proszę baterstwa, te mocy niebieskie to są niebieskie mocy tych rządzących i duchowych, i wyższych ponad ziemię, i tych demonicznych też. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie, a podnoście głowy wasze, przeto już się przybliża oswobodzenie wasze. Gdy widzimy te rzeczy, co się dzieją na świecie, ten szum, to niezadowolenie, jako wały morskie, które dosięgnie swoich szczytów, to pamiętajmy, że wyswobodzenie nasze jest bliskie. Tu jest wiele znaków, ale czas nasz się przybliża i wiemy, że to Królestwo Boże, to ono dla ludzi przyjdzie. Nie ludzie pójdą do niego, ale ono przyjdzie. Tak. Tym królestwem, który przyjdzie, to będzie król Jezus Chrystus i królowa Kościół. Oni stąpią na ziemię jako nowe Jeruzalem. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem, nowe, stępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicą ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy od Adama aż dotąd przeminęły. Rzekł ten, który siedział na stolicy: oto wszystko nowe uczynię. Będzie to restytucja, naprawienie wszystkich rzeczy, przyprowadzenie do stanu tego, jaki był. I rzekł mi: napisz, bo te słowa są wierne i prawdziwe. Dlatego też, cóż możemy uczynić? Objawienie świętego Jana w tym rozdziale to wskazuje na naszny czas. 22 rozdział, wiersz 11. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi. A kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy. A kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi. A kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. Świat coraz bardziej brnie. Temu światu w tej chwili nikt nie jest w stanie pomóc. Luther powiedział, że świat to jest tak jak pijany chłop. Jak się go chce na konia wsadzić, to on leci z jednej strony na konia. Jak go z tej strony podeprze, to on z tego konia spada na drugą stronę. Taki jest świat. Ale będzie ktoś, który człowieka otrzeźwi. Otrzeźwi z tego snu. A będzie to wielki ucisk, grzmot ucisku, jakiego nie było, jakiego nigdy już nie będzie. A my mamy być ocuceni i w śpiączce nie być przez Słowo Boże, tak jak te mądre panny. Nie mamy. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi. Już nie ma czasu na specjalną naprawę. Ale każdy, kto ma możliwość, niech się uświęca, chwyci się Słowa Bożego, bo jest sam odpowiedzialny za siebie, swoje sumienie i wyrozumienie jego. Ale Maria Konopnicka, ona bardzo dużo pięknych słów wypowiedziała. Ona dała komis wiersz do tegoż właśnie ostatniego naszego wiersza z objawienia. Kto krzywdę płodzi, niech jeszcze ją płodzi. A który płacze, ten jeszcze niech płacze. Przesilaj, dzień już przychodzi, obaczę. Kto ucisk mnoży, niech jeszcze go mnoży. A kto milczy, niech chowa swą ciszę. Rychło się błękit nad światem otworzy, usłyszę. Kto cięży ziemi, niech jeszcze idzie. Kto pomsty żąda, niech wstrzyma swą żądzę. Rychło się szala uwagi natęży rozsądzem. Piękny wiersz. Tak, przyjdzie czas, że się wszystko przesili, a przyjdzie świt. Świt, my w tym świcie już żyjemy, ale przyjdzie świt zmartwychwstania dla świata, a wtedy dopiero zrealizują się te słowa: przyjdź królestwo Twoje, obyśmy w tym przyjściu z Panem w królowaniu nad światem mogli mieć nasz błogosławiony udział tego braterstwu. I sobie z całego serca życzę na tym kończę.
Proszę braterstwa, może nie wszystkim wiadomo jest, że nasza siostra, panu siostra Wyszykowska, zakończyła swoją pielgrzymkę. Umarła. Wczoraj był pogrzeb. Przepraszam. Zakończymy nasze dzisiejsze zebranie pieśnią za numerem 483. kończymy nasze zebranie. Dziękujemy Ojcu naszemu niebieskiemu za łaskę, jakieśmy otrzymali przez wykład brata w modlitwie z bratem Wiśniewskim.
Pomoże nasz wszechmogący Ojcze, który zamieszkujesz niebiosa, a wielkość święta jest imię Twoje. My przez zasługi drogiego Syna Twego, Pana i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa, we świętej łaski zwracamy nasze serca z podziękowaniem za Twoje niezliczone błogosławieństwa, którymi chodzi nas obdarzyłeś aż do dziś obecnie. Że w tej chwili mieliśmy możliwość rozważać nad Słowem Twoim świętym, którego Ty jesteś konstruktorem, autorem, który włożyłeś w obietnice i historię rodzaju ludzkiego, jego stworzenia, upadku, degradacji, odkupienia, wyboru Kościoła i przyszłego błogosławieństwa w Twoim świętym królestwie. Dlatego też i jeszcze raz powiadamy, który Zbawiciel nas nauczył nas modlić się, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. My widzimy znaki czasu, że ono jeszcze jest blisko, że przychodzi ten czas poprzedzający groźny szum fal, który zaleje obecnie cały porządek rzeczy, rozgorzy wszystko, ale to czyni wszystko miłosierna ręka Twoja dla dobra ludzkości, żeby ludzkość nauczyła się, jak grzesznym jest grzech. A jak Ty, Panie, jesteś dobrotliwym i wyzwolisz w już tym czasie lud Twój. Tak jak Jezus wyzwolił z bojaźni tych, którzy nie mogli wyjść. Dać łaskawie błogosławić nas, abyśmy rozumieli Twoje wspaniałe plany, abyśmy wiedzieli, w jakim czasie się znajdujemy, a żeby nasze serca nie tworzyły się, ale żeby podnosiły się w naszej wierze i nadziei, radując się, że odkupienie nasze jest blisko i zbawienie całego świata. Przez usta wszystkich swoich świętych proroków bliskie jest całkowitej realizacji. Że w końcu będzie ta wielka radość wszystkiemu ludowi, o której śpiewali aniołowie przy narodzeniu się tego dzieciątka w Betlejem. Dziękujemy Ci za te wspaniałe obietnice, za te zrozumienie tych dróg, jakim prowadzisz z tego wspaniałego planu do jego finiszu. Prosimy i chcemy, żeby imię Twoje święte było uwielbione w naszych sercach teraz, a w sercach całej ludzkości w przyszłości. Boś jest godzien wszelkiej czci i chwały, żeby Ciebie miłować ponad wszystko, ponad siebie, gdyż Ty jesteś miłością. Dlatego też za nasze dzisiejsze rozważanie, za te piękne możliwości śpiewania ku Tobie ku chwale, że zajaśniał świt, że ta miłość zapalona w Betlejem i w tym miejscu, gdzie Jezus stopami swoimi chodził, coraz bardziej jako światło rozpłynie i dąży do swojego ostatecznego zwycięstwa. Do tej światłości, która ogarnie cały świat. Świadomości, że Ty jesteś Bogiem dobrym, że ta świadomość napełni całą ziemię, jaką może wodać. Za te błogosławieństwo, za to zrozumienie, za Twoją opatrzność, to kierownictwo, które prowadzisz nad całym światem i nad naszym życiem osobiście, serdecznie Tobie dziękujemy i nadal polecamy się do Twojej opiekuńczej skrzydła przez to najdroższe dla nas imię Jezus Chrystus. Amen. Amen.